Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Podstawą dzisiejszego kazania będzie fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdziału, 1-10 wersetu. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Boże Ojcze, prosimy Cię o to, abyś Ty otwierał przez Ducha Świętego to słowo dla naszych serc i umysłów, i nas otwierał na przesłanie Twojego Słowa. Amen. Przygotowując dzisiejsze kazanie, starałem się zrobić małe badanie, małe rozeznanie w tym, co kojarzy się ludziom pod pojęciem pokusy. Kuszenia. Zdziwiony byłem, dlatego że jedno z haseł akurat ktoś dobrze je opłacił, że w wyszukiwarkach pojawia się jako pierwsze. To firma Pokusa, czyli suplementy, naturalne suplementy dla psów i kotów. Jest jedno z możliwych skojarzeń. Nie wiem, kto by się akurat na taką pokusę skusił, ale tak to jakoś jest. Czy też jest taka wieś na Litwie, nazwana w czasach, kiedy była pod polskim panowaniem Pokusa, dzisiaj troszeczkę inaczej brzmi, w każdym razie ma aż 3 mieszkańców. Jest to nieco frapujące, czy rzeczywiście nazwa odpowiada rzeczywistości, co tam tak rzeczywiście jest. Jeden z motywów, które często pojawiają się w filmach, w opowiadaniach, a który przedstawia pokusę, to pojawiający się anioł i diabeł na ramieniu człowieka, który podejmuje jakąś decyzję. I oczywiście tam ten diabeł czy demon musi być ubrany na czarno, jakiś taki ciemny, nie wiem, rogi, nie rogi, w zależności od konwencji. I zaczyna mówić, ty słuchaj, no czemu nie, no ile masz czekać i tak dalej, i tak dalej. A anioł z drugiej strony z reguły w takiej pozycji, nie słuchaj go, nie rób tego. I pokazuje to pewne rozerwanie, pewien dylemat, w którym jesteśmy w niektórych sytuacjach. Pokusa dalej to też najczęściej jest związana jeszcze z odżywianiem, z popełnianiem tak zwanych grzechów dietetycznych, czy też ze sferą seksualności w różnych filmach, w różnych opisach. Czyli krótko mówiąc, albo jest to gdzieś termin strywializowany, albo kojarzy się ze sferą głównie moralności, jakiegoś kodeksu postępowania i mniejszych lub większych wystąpień przeciwko niemu. Dzisiejszy tekst z Księgi Rodzaju mówi o pokusie większego kalibru, o pokusie, o zdarzeniu, które wyjaśnia naszą sytuację jako ludzi, naszą sytuację oderwania od Boga, życia w oddaleniu od Boga. Oczywiście, kiedy ten tekst czytano, wielokrotnie chrześcijanie zadawali sobie pytanie, kto jest winny, kogo należałoby obarczyć winą w tej sytuacji. Kobieta jest winna, mężczyzna też niespecjalnie wykazuje się aktywnością w tej historii, ani też jakimś wielkim oporem przed zjedzeniem owocu. Więc widać, że zresztą te dyskusje nie prowadzą dalej, bo to nie o to chodzi w tej historii. Bo ona pokazuje naszą kondycję jako ludzi. I co więcej, pokazuje coś frapującego, że wąż pojawia się nie gdzieś na obrzeżu ogrodu, gdzie są spalone drzewa i po prostu taka pustynna atmosfera, że człowiek idzie i wie, tu jest coś niebezpiecznego. Ale on pojawia się w samym środku Edenu, w samym środku raju pojawia się wąż. Nie gdzieś na obrzeżach, w samym centrum. I do tego jeszcze mówi troszkę tak pobożnie. Cytuje Boga, mówi, przecież powiedział, że macie jeść drzewa. Znaczy jeść owoce z drzew, no, jeść drzewa to byłoby dziwne. To byłoby bardzo dziwne. Ale w każdym razie cytuje te słowa i przeinacza. I mówi, słuchajcie, ale on na pewno nie chce dla waszego dobra. On na pewno coś za tym się kryje. Symbolem tego upadku, tego pokuszenia stało się jabłko. W oryginale nie znajdujemy tego jabłka, znajdujemy owoc. To później w tradycji łacińskiej interpretowano, że może być to też jabłko, dlatego że jest możliwa gra słów w tym języku. Zło i jabłko brzmią bardzo podobnie. A jabłko było, to jest różnica względem naszej kultury, jabłko w tamtej kulturze było uznawane za coś naprawdę wyjątkowego, szczególnego. To był wspaniały deser. Nie wiem, czy u nas tak dalej jest. Myślę, że czasami, zależy też jakie. W każdym razie ten jest to symbol, który się pojawia, kiedy wpiszemy słowo pokusa i myślimy o tej historii. Wąż, który się pojawia, jest też świetny w marketingu. Potrafi stworzyć potrzebę w człowieku. Potrafi stworzyć potrzebę w kobiecie. Przedtem w ogóle nie zwróciła uwagi, że przecież to drzewo jest naprawdę fajne, atrakcyjne, ciekawe, że może rzeczywiście warto spróbować, dać się skusić. Krótko mówiąc, Adam i Ewa zawiedli. Skusili się, spróbowali. Pomijając całą dyskusję na temat tej historii, to mówi ona o tym, że nam ludziom łatwo jest widzieć w Bogu kogoś wrogiego, kogoś nie do końca nam sprzyjającego. Tym bardziej, jeśli pojawi się ktoś, kto potrafi to umiejętnie siać, ziarenko po ziarenku, słowo po słowie, lekko podważać niektóre przekonania. Człowiek zawiódł, natomiast w Ewangelii Mateusza czytamy o jednym z kluczowych tekstów dla Ewangelii, o tym, że Jezus nie zawodzi, że On pokonuje diabła na pustyni. Diabła, który jest jeszcze bardziej pobożny niż ten z Edenu. Ten diabeł cytuje już wprost całe fragmenty Pisma, ale przeinacza je w inny sposób. Jest pobożny, bo nie przeszkadza w czasie postu. Pojawia się dopiero na sam koniec. Minął post, to on się pojawia, przychodzi kulturalnie. Mówi, może sprawdzimy, czy rzeczywiście jesteś tym Synem Bożym. Mam tu kilka takich pomysłów. Możemy spróbować. W tej historii jest pokazane, że kuszenie jest drogą na skróty. Próbą dojścia tam, gdzie powinno się dojść, ale w inny sposób, bardziej kuszący. Te trzy pokuszenia, o których czytamy w Ewangelii Mateusza, bywały odnoszone symbolicznie do historii Kościoła. Bywały odnoszone symbolicznie też do naszego powołania jako chrześcijan. Dlatego, że pierwszy z nich dotyczy zaspokojenia zwykłych, codziennych potrzeb. Dotyczy głodu, dotyczy pragnienia, dotyczy tego, czego każdy potrzebuje. I niestety, nieraz się zdarza, że życie wielu ludzi do właśnie tych potrzeb się ogranicza. Że próbują zajeść tęsknotę za czymś większym, tęsknotę za miłością. Próbują na tym poprzestać. Drugie pokuszenie dotyczyło sławy, popularności. W całych Ewangeliach widać, że Jezus bardzo niechętnie podchodzi do tłumu jako takiego. Dlatego, że wie, że tłumy są zwodnicze. Nie używa pewnych określeń jak Mesjasz, dlatego, że wie, co mogłoby to znaczyć. Dlatego, że od razu poszłyby tłumy z oczekiwaniem Mesjasza politycznego. Jest bardzo ostrożny w tej kwestii. A tu, zaraz przed rozpoczęciem działalności, pojawia się ta pokusa szybkiego zdobycia sławy. Skok ze świątyni, która była rzeczywiście potężną budowlą i gromadziła setki, tysiące ludzi w czasie ofiary, to byłby jeden krok do sławy, bardzo szybki. Ale jednocześnie wypróbowywanie Boga, czy spełni swoje słowo, czy rzeczywiście pojawią się anieli. Ostatnie pokuszenie jest pokuszeniem też z tej kategorii, przy którym już nie jest cytowany fragment biblijny. Chodzi o władzę, chodzi o potęgę, chodzi o moc. I kiedy spojrzę na historię Kościoła, to niestety widać, że to jest jedno z tych pokuszeń, którym wielu ulegało, które było tak kuszące, że trudno było się nieraz oprzeć, żeby mieć władzę, żeby móc innym narzucać, jak mają myśleć, co mają robić, żeby mieć ich pod kontrolą. I to ostatecznie przez Jezusa zostaje odrzucone jako prowadzenie drogą na skróty, która nie prowadzi do zniszczenia dzieł diabła, ale prowadziłoby wręcz przeciwnie, do tylko utwierdzenia ich i wzmocnienia. Takim kluczowym momentem i kontynuacją tej sceny jest modlitwa Jezusa w Getsemane, gdzie modli się, cytując fragment z Ojcze Nasz, którego sam nauczył uczniów, bo tam słyszymy słowo: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I tam widzimy scenę walki. Jest to przestroga dla Kościoła, że należy pamiętać, jaki jest cel, nie gubić go. Rozmyślając nad pokusą, przyszedł mi taki obraz, że to troszkę jest tak, jakbyśmy gdzieś daleko jechali w drogę. Powiedzmy już tak powyżej 600, 1000, może 1000 kilometrów. No i co jakiś czas mijamy, nie wiem, McDonalda, stację benzynową i myślimy sobie, a zjadłbym coś, zatrzymam się na chwilę. Albo mijamy jakieś piękne miejsce, o, może się tutaj zatrzymam, poobserwuję sobie. I w zasadzie suma takich wielu decyzji powoduje, że człowiek może w ogóle nie dotrzeć do swojego celu, jeśli by tak przy każdej możliwej sytuacji zatrzymywał się. Może zgubić to, gdzie chce dotrzeć. Wydaje mi się, że jest tak, że kiedy myślimy o pokusie, zwłaszcza mając przed oczami tekst z Księgi Rodzaju i tekst z Ewangelii Mateusza, to wydaje się, że pokusa to musi być coś wielkiego, coś potężnego. Takie właśnie sytuacje, w których człowiek cały chodzi w sobie, kiedy podejmuje decyzję. Drugi list do Koryntian apostoła Pawła pokazuje, że często jest nieco inaczej. Relacja Pawła do zboru w Koryncie, chrześcijan w Koryncie, była bardzo skomplikowana i złożona. W pierwszym liście widzimy, że chrześcijanie nie za bardzo zrozumieli wiele z nauk, które były głoszone. Podzielili się na frakcje, zaczęli się licytować, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto ma takie objawienia, kto mówi takimi językami. Mieli problemy z etyką seksualną i wiele, wiele innych. W drugim liście do Koryntian widać, że sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, że pojawia się wiele oskarżeń pod adresem Pawła. Oskarżeń o to, że no to jego apostolstwo to jest takie szemrane. Szemrane, bo przecież nigdy nie spotkał ziemskiego Jezusa. Nie był jego uczniem. Zna to wszystko z drugiej ręki, tak musieli niektórzy mówić. Dalej pojawiały się przypuszczenia, że może to całe jego głoszenie to była jakaś przebiegła strategia, że chciał oszukać Koryntian, że to wcale nie były czyste zamysły. Dalej też, że chodzi o pieniądze, że to jest jeden z motywów Pawła. Tych rzeczy można wymienić by jeszcze kilka. Jeśli zerkniecie do drugiego listu do Koryntian, to widać, że on jest napisany w bardzo ostrym tonie. Jest tam wiele dyskusji. I jest to smutne, że akurat, chociaż myślę, że to doświadczenie się powtarza, że akurat właśnie wiele trudnych słów, oskarżeń, posądzeń pada nie gdzieś na zewnątrz zborów, parafii, kościołów, ale w ich wnętrzu. Gdzie chrześcijanie wobec chrześcijan potrafią być bezlitośni. I wtedy zbór nie staje się wcale jednym ciałem, to jest jednym organizmem, który się nawzajem wspiera, zwraca na siebie uwagę, tylko prowadzi jakąś cichą wojnę podjazdową. Bo tacy już jako ludzie jesteśmy, że jeśli ktoś nam naciśnie na odcisk, to zaczynamy się zastanawiać, cóż z tym zrobić. Jedną z pierwszych rzeczy, i chyba to jest też plaga, i myślę, że każda z nas ileś takich sytuacji ma już gdzieś tam, czy na sumieniu, czy w pamięci, że ktoś nas zirytował, jakaś sprawa nam się nie spodobała, to nie robimy z tą sprawą nic. Nie zajmujemy się też tym w modlitwie, ale szukamy sobie kogoś innego, żeby z nim pogadać sobie o tej sprawie. Powiedzieć, a ale ta osoba jest beznadziejna. Ty słyszałeś, co ona powiedziała ostatnio? Jadźcie. A tu jak się dzieci tych zachowują? Jadźcie. Więc zbieramy ludzi. Psycholodzy nazywają to triangulacją, czyli że układamy się w taki trójkąt, zbieramy sobie sojusznika, żeby w kogoś uderzać. I to niesamowicie psuje atmosferę. Niesamowicie psuje relacje. Zwłaszcza jeśli człowiek zacznie zapominać już z kim, przeciwko komu mówił. I wtedy okazuje się, że tę przestrogę, którą można wyczytać z Księgi Rodzaju, że szatan pojawia się w samym centrum raju, w Edenie pojawia się chytry wąż, że to i dzisiaj się powtarza. I że często nie chodzi o wielkie rzeczy, ale sumę małych wyborów, małych decyzji, które podejmujemy, które odwodzą nas stopniowo coraz dalej i dalej, jako zbory, jako parafie, od wizji Kościoła, jako ciała Chrystusa, a w indywidualnym życiu od dążenia do dojrzałości. Bo jest to jeden z tematów Nowego Testamentu, bardzo ważny dla apostoła Pawła, żeby chrześcijanie dojrzewali, żeby stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Praktyka często pokazuje, że gdzieś na tej drodze łatwo się zgubić. Można zacząć właśnie prowadzić cichą wojnę wobec innych, czy cichą wojnę o swoje interesy. Można zacząć żyć w duchowej bańce, odgradzania się od świata, zapomnienia o tym, że jesteśmy posłani do ludzi, a nie po to, żeby stworzyć miłą społeczność, w której dobrze nam jest. Innym razem pojawia się zgorzknienie i rozczarowanie. I o nie bardzo łatwo, bo kościoły, struktury kościelne tworzą ludzie, którzy są mylni, ludzie, którzy popełniają błędy, którzy czasami zaskakują tym, że nie zauważają, jak powinni kształtować swoje życie. I to nieraz prowadzi do rozczarowania, zgorzknienia, rezygnacji. Innym razem jest to gniew na Boga, że nie spełnił marzeń, oczekiwań, że nie pomógł. Tych rzeczy jest wiele i one niestety nie są wielkimi wydarzeniami, ale drobnymi rzeczami, drobnymi myślami, drobnymi słowami, które toczą się w nas. I po ich efekcie widać dopiero, jak bardzo są zwodnicze i że to są właśnie te diabelskie dzieła, które są niepozorne. Bo efekt jest taki, że parafie i zbory zaczynają żreć się ze sobą, walczyć ze sobą i że człowiek wcale nie czuje się zachęcony, żeby się pojawić. A z drugiej strony, że wierzący wcale nie dążą do dojrzałości, ale grają w jakąś swoją własną grę. Apostoł Paweł, broniąc swojego honoru, swojego działania jako apostoł, w drugim liście do Koryntian wymienia wiele pojedynczych czynności. Zachęcam do przyjrzenia się temu 6 rozdziałowi drugiego listu do Koryntian. Tam Paweł tworzy jedno zdanie, w którym mamy ponad 15 różnych doświadczeń, które wymienia. Tam czytamy o wierności w różnych sytuacjach, w różnych zaskakujących sytuacjach. Paweł podkreśla, że niezależnie co na niego przychodziło, czy trudności, czy prześladowania, to starał się nie tracić z oczu tego głównego celu, bycia sługą Boga. I to jest dobre wezwanie dla nas, żeby w tych małych rzeczach, drobnych rzeczach, które czasami wydają się mało znaczące, czy zrobimy tak, czy inaczej, żeby w nich nie tracić tego wielkiego obrazu, do którego jesteśmy powołani. A jeśli gdzieś stracimy, bo też jesteśmy ludźmi i niestety upadać nam się zdarza, jeśli nam się wydaje, że nie upadamy, nie popełniamy błędów, to wtedy trzeba szczególnie uważać. To wtedy trzeba, żebyśmy odpowiadali na Boże pytanie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I żeby wychodzić od zwycięstwa Jezusa, bo nie musimy sami staczać tej walki z przeciwnościami, z pokusami, tylko możemy patrzeć z perspektywy Bożego zwycięstwa i Bogu też powierzać tę sytuację, bo to, co jest zaskakujące w Księdze Rodzaju, to to, że Adam i Ewa nie zastanawiają się, czy nie próbują też Boga wciągnąć w ten swój dylemat zastanawiania się. Od razu zakładają, że On jest tu niepotrzebny. I myślę, że i my często, popełniając te drobne, małe rzeczy, nie zastanawiamy się, jak to przed Panem Bogiem jest z nimi. Jak to z nimi jest. Czy rzeczywiście taki sposób życia prowadzi nas do dojrzałości. Psalm, który przywołałem na początku, 91, mówi właśnie o tym Bożym działaniu, kiedy Go wezwiemy. I to jest taka zachęta do tego, żeby w tych różnych, drobnych rzeczach z jednej strony podjąć z nimi walkę o tę wielką wizję Kościoła jako ciała Chrystusa, naszego życia jako życia dojrzałego w wierze, życia podobnego do Chrystusa. I żeby ilekroć upadniemy, wstawać. Bo to jest też znacznie bardziej rzeczywiste spojrzenie na siebie niż udawanie, że jesteśmy doskonali. To prowadzi też do patrzenia na innych z miłością. Czasami może trzeba rzeczywiście skonfrontować ze złem, postawić opór, ale myślę, że częściej brakuje nam miłości i łaski niż ostrych słów. I drodzy, tego sobie i wam życzę, żeby Pan Bóg nas właśnie prowadził w podejmowaniu tych drobnych decyzji, żeby one prowadziły nas do celu, bo chyba z nich właśnie najłatwiej jest zrezygnować, znaleźć sobie jakieś wygodne miejsce obok drogi i nie iść dalej. Dzisiejsze teksty przed tym nas przestrzegają, że jesteśmy w drodze i nie powinniśmy udawać, że w niej nie jesteśmy. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że w Jezusie Chrystusie zwyciężyłeś śmierć, zwyciężyłeś grzech, pokonałeś szatana, że to wszystko, co odbierało radość z życia nam ludziom, zostało pokonane. Powierzamy Tobie nasze życie i wiele różnych decyzji, które na co dzień podejmujemy, wiele słów, które wypowiadamy, wiele działań, które podejmujemy, o to, żebyś uczył nas, jak na nie wszystkie patrzeć z perspektywy Twojego zwycięstwa w Jezusie Chrystusie i z perspektywy wielkiej wizji, którą przed nami stawiasz, Kościoła jako Twojego ciała, nas jako wrastających w podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Ja to Cię prosimy, żebyś uczył nas w tych drobnych rzeczach właściwie wybierać i budować Twoje królestwo na ziemi, a nie swoje własne, wygodne przestrzenie. Powierzamy Ci też wszystkich tych, którzy zamiast żyć mocą zmartwychwstania siedzą w zwątpieniu, w rozgoryczeniu, w zagubieniu, którzy znaleźli sobie dobrą rozrywkę z obmawiania innych, oczerniania ich, zajmowania się praniem brudów innych. O to, żebyś Ty prowadził ich do odkrycia w Tobie Boga miłosiernego, łaskawego i dobrego. Tego, który może z każdego zakamarka, z każdego zaułku, z każdej ślepej drogi wyprowadzić i poprowadzić do dojrzałości, do prawdziwego życia z Tobą. Powierzamy Ci też wszystkich tych chrześcijan, którzy doświadczają dużych przeciwności, przyznając się do wiary, którzy ponoszą śmierć za wyznanie wiary. O to, żebyś Ty ich wspierał, wzmacniał, dodawał im siły i otuchy, a nam dodawał chęci, nadziei, patrząc na ich przykład, na to, że można nawet w beznadziejnych sytuacjach przyznawać się do Ciebie i wyznawać Ciebie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.